albo kto ma moc zmienić zło w dobro. Wiemy dobrze, że teraz przed świętami w naszych polskich rodzinach większość ludzi opanowana została przez przedświąteczne zakupy, przedświąteczne porządki, taką gorączkę przygotowywania się do świąt poprzez opanowanie całą komercją związaną z tymi świętami, poprzez prezenty, poprzez przyrządzanie choinki, poprzez robienie tam 12, czyli do potraw. Mnóstwo przygotowań do świąt. Później jedzenie na stole wigilijnym, teraz może w święta. Bardzo często dużo więcej jedzenia niż potrzeba, a po świętach część tego jedzenia w koszu. To jest taką trochę domeną narodową Polaków. Pamiętam spostrzeżenie Wilhelma, kiedy przeprowadzili się do Polski i był zdziwiony, że w naszym kraju tak wiele jedzenia się wyrzuca. Przeprowadził się z bogatego kraju, gdzie mogliby sobie na to pozwolić. Ale tam tego się tak nie robi, ponieważ jest większy szacunek do tego, co Pan Bóg darował. Czy uwaga nas, Polaków, skoncentrowana jest bardziej na pytaniu, co mogę obdarować temu Panu Jezusowi, który się narodził w Betlejem, czy też w jaki sposób mogę siebie obdarować podczas tych świąt? Super potrawami, super prezentami, super atmosferą. Na czym bardziej mi zależy? O co chodzi te święta? Prawdą jest, że postawa tak zwanych chrześcijan w te święta może być raniąco głęboką postawą dla Pana Jezusa Chrystusa. Ale pamiętajmy i to zobaczymy zaraz na podstawie Bożego Słowa, że Pan Bóg bardzo często zło może obrócić w dobro. On ma moc to uczynić. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w rozdziale 50, w wersecie 20 czytamy, pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział 50, werset 20. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Knuliście zło, ale Bóg obrócił to w dobro. W tej historii, w tym wersecie, który jest trochę wyrwany z kontekstu, ale chodzi w niej o to, że bracia Józefa utknuli zło przeciwko niemu. Sprzedali go jako niewolnika do Egiptu. Ale teraz, kiedy w jego dawnej rodzinie pojawił się głód, on, kiedy już był tym zarządcą w Egipcie, zarządcą dóbr Faraona, to wspaniałomyślnie pozwolił zamieszkać swojej rodzinie i korzystać z jedzenia. Nie musieli głodować, nie musieli umierać. Bóg, to zło, które się wtedy wydarzyło przez jego sprzedaż do Egiptu, Pan Bóg obrócił to w dobro, w konsekwencje, realizując swój plan wybawienia Izraela. Pan Bóg ma moc również w naszym życiu, w naszym otoczeniu. To te święta, które dzisiaj w bardzo niewłaściwy sposób często są obchodzone, obrócić w dobro, zamienić w dobro. Czy pamiętamy, jak Pan Bóg podobnie uczynił, zamieniając zło w dobro wobec węża? Co uczynił z symbolem węża? Wiemy, że w raju sam Pan Bóg pod postacią węża kusi pierwszych ludzi. Kusi ich do brzegu. Szatan. Szatan poprzez postać węża kusi ich do brzegu, tych pierwszych ludzi. I poprzez czyn tego Adama i Ewy dopuszczają się grzechu. W Księdze Objawienia diabeł nazywany jest tym wężem starodawnym. W raju poprzez pokuszenia węża ludzie umierali duchowo. Ludzie zaczęli umierać również fizycznie. Na pustyni w czasie wędrówki Izraelitów poprzez ich nieposłuszeństwo byli oni kuszeni przez jadowite węże. Co Pan Bóg czyni? Otóż te węże niosły śmierć, ale Pan Bóg każe sporządzić Mojżeszowi miedzianego węża. Poprzez spojrzenie na niego mogli mieć przywrócone życie. Pan Bóg zło może obrócić w dobro. On nie przejmuje się, że wśród starożytnych Egipcjan czy wśród starożytnych Kretańczyków panował kult węża. On nie zwraca uwagi na okoliczności. On ma swój plan. On widzi, że panuje kult węża. On widzi, co uczynił wąż w raju. Ale każe mimo wszystko sporządzić miedzianego węża, aby przywrócić ten charakter, aby zło obrócić w dobro. Spojrzenie na tego węża miało uzdrawiającą moc. Izraelici, którzy uwierzyli Bogu, nie musieli ginąć na pustyni przez ukąszenie jadowitych wężów. Pan Bóg specjalnie użył tego symbolu węża, aby przynieść patrzącym na niego życie. W 4 Księdze Mojżeszowej, 21 rozdziale, czytam w wersecie 8 i 9 tak. W 4 Księdze Mojżeszowej, 21 rozdziale, w wersecie 8 i 9. I rzekł Pan do Mojżesza: zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Czy pamiętamy, że wywyższenie miedzianego węża było takim symbolem, obrazem wywyższenia Chrystusa na krzyżu Golgoty? Rozplecionego Chrystusa na krzyżu Golgoty. Ten symbol węża na pustyni. Czytamy o tym w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, w wersie 14 i 15. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Mojżesz wywyższył węża na pustyni. Mimo tego, że wcześniej Kretańczycy uczynili z niego kult. Ale Pan Bóg obraca zło w dobro. I przyjdzie czas, kiedy w tysiącletnim królestwie wąż będzie się żywił prochem, czytamy. Będzie można włożyć rękę do żmii i ona nie ukąsi. Nic złego nie uczyni. Bóg zło zamieni w dobro. Drodzy, za nami stoi krzyż. Tutaj, właśnie przed wami, za mną stoi krzyż, tak? Jest on przedmiotem, który niestety jest przedmiotem adoracji w naszym kraju. Smutne jest, że często patrzymy na tą adorację i ona nam przestaje przeszkadzać. Uczestniczymy we wspólnych gdzieś tam nabożeństwach, spotkaniach. Nie patrzymy na Boże Słowo, które mówi: nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności. Co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Ale my w tym uczestniczymy. Patrzymy i nam to nie przeszkadza. Ale jeśli w naszym kraju adoruje się krzyż, adoruje się relikwie, czy wobec tego powinien stać w ogóle tutaj za nami krzyż? Przecież jest on przedmiotem wokół nas kultu niewłaściwego, niebiblijnego, obrzydliwego dla Boga bałwochwalstwa. Twój i mój stosunek do wszystkiego powinien być oparty na Piśmie Świętym. Dlatego spójrzmy na ten krzyż, który jest przed wami, który jest za mną. Spójrzmy na ten krzyż. Czy mamy go zdjąć? Czy mamy go zdjąć dlatego, że w pogaństwie krzyż symbolizował straszne, okropne rzeczy. Gdzieś tam świadkowie Jehowy próbują udowadniać, że w starożytności był on kultem falusa, członka męskiego. Krzyż, symbol krzyża. Czy mamy go dlatego zdjąć? starożytnym Egipcie krzyż był symbolem zjednania się z bogami w zaświatach. Był symbolem greckiego boga Dionizosa, babilońskiego Bela, tyryjskiego boga Dumuzi albo nordyckiego Odyna. A jak to było wśród nas, Słowian, wśród tych naszych ojców, praojców? W plemionach słowiańskich krzyż był związany z kultem dla boga ognia i nieba. Często krzyż w starożytności był uważany za talizman. Zresztą dzisiaj wiele osób gdzieś tam zakłada na szyi krzyż i też uważa, że to jest taki przedmiot, który przynosi im szczęście, błogosławieństwo. A w Polsce współczesnej, kiedy przeniesiemy się myślami do tak zwanych świąt śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, to widzimy Wielki Piątek, odbywa się w kościele właśnie adoracja krzyża. W katedrze na Wawelu nawet ma miejsce adoracja rzekomego gwoździa z krzyża Pana Jezusa, czy też fragmentu tego gwoździa poprzez uklęknięcie, pocałowanie tego gwoździa dokonuje się adoracja. Czy w związku z tym, czym był w pogaństwie krzyż? Czym był w historii ten krzyż? Czym jest dla wielu ludzi współcześnie ten krzyż? Powinniśmy go zdjąć. Zanim bylibyśmy skłonni to uczynić, to zadajmy sobie kilka pytań. Czy Biblia uczy o krzyżu? Czy jeśli krzyż był narzędziem zbrodni, to możemy go wieszać w kaplicy? Czy krzyż jest dla prawdziwych chrześcijan przedmiotem adoracji? Czy krzyż może dla prawdziwych chrześcijan być symbolem upamiętniającym to, co dokonało się na Golgocie? Biblia uczy o krzyżu jako o przedmiocie, na którym dokonało się pojednanie człowieka z Bogiem. Czytamy w liście do Efezjan 2:9 tak. I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż. Pojednać obydwóch z Bogiem. Tam jest mowa o Żydach i poganach. Obydwóch z Bogiem. Byli w nieprzyjaźni. Ale przez krzyż stali się jednym ciałem. Braćmi, siostrami w Chrystusie. Liście do Kolosan 1:20 czytamy. I żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Przez co jesteśmy pojednani? Przez krew krzyża Jego. Bóg pojednał z sobą obydwóch, czyli Żydów i pogan. Przez co? Przez krzyż czytamy. Przez krzyż. Stał się ten krzyż symbolem pojednania. Biblijnym symbolem pojednania. Przez przelaną krew na krzyżu przywrócony zostaje nam pokój z Bogiem. Bóg z pogańskiego symbolu bożków, z obrzydliwej dla Boga adoracji krzyża, przedmiotu, uczynił symbol pojednania. Bóg zło obraca w dobro. Jakie znaczenie ma dla Ciebie dzisiaj symbol krzyża? Czy pusty krzyż jest dla Ciebie symbolem chluby ze zwycięstwa Chrystusa na Golgocie? Czy dążysz do tego, aby był on symbolem uśmiercenia Twojego życia dla grzechów tego świata? To ważne pytanie. Często koncentrujemy naszą uwagę jedynie na najważniejsze oczywiście w historii wydarzeniu, czyli śmierci Chrystusa na Golgocie, na ukrzyżowanym Chrystusie i wspominamy to wydarzenie jako czas przeszły. Ale to wydarzenie, ono musi mieć cały czas swój skutek każdego dnia teraz, dla mojego życia, kiedy ja rano wstaję, czy jestem gotów, aby moje namiętności, wygody, moje własne ja było przybite do krzyża i nie kierowało moimi relacjami w rodzinie, moimi relacjami w kościele, moimi relacjami w pracy czy w szkole. Czy przybijam to do krzyża? To ma mieć swój skutek we współczesności. Apostoł Paweł pisze: co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czegoś innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Apostoł Paweł mówi, że jedyną jego chlubą ma być krzyż Pana Jezusa Chrystusa. To symbol chluby, symbol pojednania, symbol przywrócenia nas do życia z Bogiem, symbol dowodu największej miłości. Kiedy Pan Bóg ma zamiar użyć jakiś przedmiot czy jakieś wydarzenie ku swojej chwale, to choćby w przeszłości wszystkie ludy pogańskie robiły coś przeciwnego z tym przedmiotem czy wobec tego wydarzenia, to Pan Bóg jest suwerenem, Pan Bóg jest niezależny. On może użyć tego przedmiotu, może użyć danego wydarzenia i użyć go ku swojej chwale. Bóg zło może zamienić w dobro. Jesteśmy świadomi niebiblijnego podejścia do wielu kwestii, tak zwanej organizacji Świadków Jehowy, prawda? Wiemy dobrze, jak to jest z ich nauczaniem. Jednak warto się zastanowić nad prawdziwością pewnego cytatu z Przebudźcie się. Pozwólcie, że jedno zdanie przeczytam. Istotą sprawy nie jest to, co ten zwyczaj oznaczał setki lat temu, ale jak jest on postrzegany w danej okolicy obecnie. Ile osób z nas dzisiaj ma na rękach obrączkę? Ja mam, właściwie się z nią nie rozstaję, czasami się z nią trochę bawię, gdzieś tam próbuję zdjąć jeszcze, sprawdzam, czy na tyle mi te palce nie przytyły, że potrafię je zdjąć. Jeszcze daję radę. Chociaż, no jeżeli już o tym mówię, to miało miejsce niestety parę lat temu wydarzenie, gdzie musiałem troszeczkę tą obrączkę powiększyć. To już tak na marginesie. Ilu z nas ma dzisiaj obrączkę na palcu? Tak, mężowie, żony, nosicie znak wierności, miłości? Ojej, nie wiem, jak to jest. Mam nadzieję, że jak nie na palcu, to chociaż w sercu. Dobrze. Ilu z nas ma dzisiaj krawat? No. Pamiętam lata 70., lata 80. w zborach ewangelikalnych chrześcijan, gdzie prawie każdy mężczyzna, łącznie z takimi małymi mężczyznami, chodzili w krawatach. No, taki był zwyczaj. Dzisiaj to oczywiście coraz bardziej żyjemy w kraju takim swobodnym, wyluzowanym, prawda? I zanikają pewne rzeczy, które są dobrym zwyczajem. Tak, ale czy wiemy, że zarówno obrączka, jak i krawat ma swoje korzenie pogańskie? Krawat podobno nosili jako pierwsi chińscy kapłani Boga Hi-Kyu. Potem ich wojsko, a wojsko nosiło po to, aby ten Bóg im, ten Bożek im błogosławił poprzez noszenie krawata. Potem zaczęli go nosić chińscy przedstawiciele biznesu, przedstawiciele władzy i podobno poprzez kontakty gdzieś tam właśnie biznesowe, handlowe przeniósł się ten krawat no chyba do całego świata. Czy jednak zakładając dzisiaj krawat, ktokolwiek z nas ma na celu i myśli o błogosławieństwie Bożka Hi-Kyu?
Nie.
Ja nawet nie wiem, ja do czasu, kiedy zacząłem o tym czytać, to nawet nie wiedziałem, że taki Bożek istnieje. Dzisiaj naturalnym jest noszenie przez małżonków obrączki. Jest to taki piękny symbol. Symbol miłości, symbol wierności, symbol przynależności do drugiej osoby. Jednak podobna obrączka wywodzi się również, ma swoje korzenie w wierzeniach starożytnego Egiptu i zakładano pewien pierścień. I dopóki ten pierścień nie został przerwany, czyli ta obrączka, dopóki nie została przerwana, to miłość miała szansę przetrwać. W momencie, kiedy ktoś by gdzieś przerwał ten pierścień, to automatycznie oznaczało to przekleństwo. Przełamany został, zerwany zostałby krąg. Krąg takiej nieustannej miłości. Choć ten symbol pierścienia wykorzystywany był w wierzeniach pogańskich, to jednak Pan Bóg nie patrzy na te praktyki, ale obraca ten symbol pogański ku swojej chwale. W jaki sposób? W Pieśniach nad Pieśniami 8.6 czytamy tak. Pieśń nad Pieśniami 8.6. Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim ramieniu. Albowiem miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda jak szeol. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana. Połóż mnie jak obrączkę na swoim ramieniu. Obrączka zaistniała w wierzeniach pogańskich, ale Pan Bóg ma moc zamienić zło w dobro. Pytanie, czy jestem gotów dzisiaj być Jego obrączką położoną na Jego ramieniu. Czy pamiętamy, że Pieśń nad Pieśniami uważana jest za księgę, która symbolicznie wskazuje na tą odwieczną miłość łączącą Boga z Jego oblubienicą. W Starym Przymierzu z Izraelem, w Nowym Przymierzu dołączony zostaje również Kościół składający się z pogan. Bóg chce, abyś był Jego obrączką na Jego ramieniu. Czy Ty również modlisz się i pragniesz, aby być obrączką na ramieniu Boga? Czyli pokazać Mu ten symbol, być dla Niego tym symbolem odwiecznej Twojej miłości do Niego, gdzie brzydzisz się zdradzeniem Go, zasmuceniem Go, odrzuceniem Go, zranieniem Go. Chcesz Mu okazywać wierność jako swojemu oblubieńcowi. A kiedy już zranisz, to nie masz dumy i pychy, ale patrzysz we własne serce i pokutujesz, i wyznajesz, przepraszasz, i żałujesz, i brzydzisz się tym, co uczyniłeś. Nie są to tylko słowa, bo wypada się pomodlić, przeprosić, ale już myślisz, jak powrócić do tego grzechu, ale zaczynasz się tym brzydzić. Bo nie chcesz zranić tego, na którego ramieniu jako obrączka jesteś położony. Ukochałeś go odwieczną miłością, wzajemniłeś mu swoją miłość. W te dni świąteczne Polacy oddają się bałwochwalstwu. W jaki sposób? No, spożywając na przykład bożka opłatek. Albo oddając się bożkowi obżarstwa. Obżarstwa, opilstwa. Własny brzuch staje się Bogiem. Je się tyle, że aż boli, robi się niedobrze. A później, jak już nie można, to się wyrzuca. Byłem świadkiem kiedyś, jak na pewnym spotkaniu, jak już nie było można, to parę osób poszło do toalety i już znowu mogli. Zwrócili i znowu mieli żołądek, żeby jeść. Pusty, przygotowany. Obżarstwo. Straszny grzech przed Panem. Opilstwo. Czy wiesz jednak, że Bożym pragnieniem jest, aby każdy dzień, również w tych dniach, kiedy niestety wiele ludzi, właśnie dla nich tym Bogiem jest brzuch, ale Pan Bóg pragnie, aby i w taki dzień Jemu została oddana chwała z powodu Jego przyjścia na świat, z powodu Jego życia, doświadczenia, gotowości, doświadczenia we wszystkim, z wyjątkiem grzechu, Jego śmierci na krzyżu. On i dzisiaj chce, abyśmy 25 grudnia właśnie to wspominali. My nie mamy czcić dzisiaj dnia. Nie mamy czcić 25 grudnia. My mamy czcić Pana, który jest Panem każdego dnia w naszym życiu. Panem 25 grudnia również. Mamy się nim rozkoszować i dzisiaj. To ma być radość wielka. Czasami możemy zastanawiać się, ale jak wspominać narodzenie Chrystusa, skoro nie wiemy kiedy się urodził, skoro Biblia nie mówi, nie wzywa, nie nakazuje obchodzenia takiego święta. Zadajemy sobie takie naturalne pytania, prawda? Kilka rzeczy, które musimy sobie wtedy uświadomić, aby znaleźć odpowiedź na te pytania. Czy pamiętamy, że narodzenie Chrystusa nazywane jest w Biblii wielką radością? Czy pamiętamy, czy mamy to przed naszymi oczyma i w naszym sercu, że narodzenie Chrystusa to jest objawiona wielka radość poprzez anioła posłanego przez Pana pasterzom? Łukasza 2,10 rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Czy wspominasz to narodzenie? Aby ta wielka radość, która wówczas stała się udziałem pasterzy, udziałem aniołów, aby również była twoim udziałem dzisiaj. Dlatego narodzenie Chrystusa ma być zgodnie z wolą Boga wielką radością dla Jego ludu. To po pierwsze trzeba sobie uświadomić, chcąc znaleźć odpowiedź na zadane pytania. Pytanie, czy mamy się w takim razie radować tą wielką radością 25 grudnia. Boże Słowo mówi w pierwszym liście do Tesaloniczan 5,16: zawsze się radujcie. Zawsze się radujcie. Z czego? Z czego? Z biblijnie rzecz nazywając, mamy radować się z kilku rzeczy. Możemy mieć na uwadze słowa Biblii, które mówią o radości z narodzenia Chrystusa, o radości z faktu, że nasze imiona zostały zapisane w księgach niebieskich pod warunkiem. W księdze życia pod warunkiem, że oddaliśmy swoje życie prawdziwie Chrystusowi. Mamy się z tego wtedy radować. Mamy się radować z powodu przyjścia Chrystusa po raz kolejny. Z powodu tej wspaniałej perspektywy, która jest przed nami. Radować się z tego, co za nami. Radować się z tego, co przed nami. Radość z narodzenia Chrystusa ma być zawsze. Ale czy Chrystus ustanowił takie święto radości ze swojego narodzenia? Możemy znowu próbować drążyć i zadawać sobie wciąż takie pytanie. Chrystus nie nazywa tego słowem święto, ale zapisuje to w Ewangelii. Pytanie, czy nazwał to, jeżeli nie świętem, czy nazwał to czasem, okresem, który jest dla nas radością, wydarzeniem, które ma być dla nas radością. Dziś mogę śmiało głosić o przyjściu na świat Zbawiciela, ponieważ Pan powiedział tak, w 2 Tymoteusza 1,8: nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym. I dalej w wersecie 10 czytamy o łasce, która została objawiona w określonym celu. W jakim celu? Przez co? Czytam w wersie 10, że przez przyjście Zbawiciela na świat. Łaska została objawiona. To jest część świadectwa o Panu Jezusie. Radość wielka z powodu przyjścia na świat Zbawiciela jest częścią świadectwa o Panu Jezusie. Czy jesteśmy świadomi, że wiele świąt, nawet świąt, w których Pan Jezus Chrystus uczestniczył, nie zostało ani nakazane, ani nie zakazane w Piśmie Świętym? Pan Bóg ani nie nakazał, ani nie zakazał ich obchodzenia. Pan Bóg jedynie na przykład mówi o Wieczerzy Pańskiej. Mówi o Wieczerzy Pańskiej, że mamy ją sprawować, spożywać, aż On przyjdzie. Nie nazywa tego świętem. Nazywa to pamiątką, aż On przyjdzie. W jaki sposób podchodzić do istniejących świąt? Czy Narodzenia Pana Jezusa, czy innych świąt obecnych w naszym kraju? To jest takie bardzo praktyczne pytanie. Jak do tego mamy my w naszym środowisku ludzi, którzy chcą być posłuszni Bożemu Słowu? Jak mamy się do tego ustosunkować? I znów trzeba spojrzeć do Bożego Słowa, na Pana Jezusa, o którym czytamy tak. Hebrajczyków 12:2. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Mamy patrzeć wtedy na Jezusa. Dalej. 1 Jana 2:6. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. Mamy starać się Go naśladować w Jego postępowaniu. Również w Jego stosunku do takich świąt. A jak postępował Pan Jezus Chrystus w takich sytuacjach, kiedy coś nie było ani nakazane, ani zakazane? Ale było dobre. Jak On postępował? Otóż nie Pan Bóg, ale ludzie, ale Żydzi ustanowili pewne święto, święto zwane świętem Chanuka, święto, które w tej chwili, no akurat w tym roku trochę się przesunęło, bo ma taki trochę ruchomy czas i właśnie niedawno się zakończyło, ale na przykład w przyszłym roku będzie 25 grudnia obchodzone święto w Izraelu, święto światu, święto Chanuka, albo inaczej święto oczyszczenia świątyni w czasach Machabeuszy, powstania żydowskiego Machabeuszy. Jak Pan Jezus ustosunkował się do tego święta, jeśli nie było ono ani nakazane, ani zakazane w Piśmie Świętym? Biblia o tym święcie nic nie mówi. Nie nakazuje go obchodzić. Otóż Pan Jezus Chrystus postąpił wtedy w myśl zasady. Myśl zasady, która nam powinna przyświecać przy ustosunkowywaniu się do takich wydarzeń. 1 Koryntian 10:13 czytamy: wszystko, co czynimy, mamy czynić na chwałę Bożą. Bóg chce, aby wszystko było obrócone ku dobremu i przyniosło Mu chwałę. To, co czynimy, czy jemy, czy pijemy, czy idziemy na jakieś miejsce, czy coś wspominamy, ma być ku Jego chwale. I Pan Jezus Chrystus, kierując się tą zasadą, wiedział, że kiedy pójdzie na to święto, kiedy będzie w takim święcie ani nie nakazanym, ani nie zakazanym w Piśmie Świętym uczestniczyć, to ma określony w tym cel, aby głosić swoim Ewangelię. I tak też uczynił. W Ewangelii Jana w 10 rozdziale, w wersecie 22-23 czytamy. W Ewangelii Jana 10 rozdział, 22-23. Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Była zima. I przechadzał się Jezus w świątyni w trzysiątku Salomona. I później czytamy o Jego rozmowach, które się zaczęły toczyć właśnie tam z Żydami. I On zwiastuje im Ewangelię. Branie udziału w tej uroczystości żydowskiej dało Panu Jezusowi Chrystusowi możliwość głoszenia Ewangelii, a przez to oddania Bogu chwały. Pytanie, czy mój udział w jakiejś tak zwanej kolacji wigilijnej, albo dzisiaj może, czy jutro w obiedzie świątecznym, może z naszą rodziną, z naszymi bliskimi, daje mi jakąś możliwość głoszenia Ewangelii słowem, a jeżeli nie słowem, to może moją postawą. Może moim wskazaniem, że choć nie słuchają, to to chcę im przynieść tą miłość Pana Jezusa. To moją postawą, pełną miłości do nich, pełną zrozumienia, pełną dobrych życzeń, sprawię, że kiedy przyjdzie moment w ich życiu, moment często doświadczenia, często upadku, często trudności życiowych, będą wiedzieli, że mogą przyjść do tego, który od nich się nie odseparował, bo są jego niegodni, a do tego, który nie uczestniczył w grzechu, ale ich kochał i okazywał im tę miłość. Chciał, szukał z nimi relacji. Możemy na wzór Pana Jezusa brać udział w świętach, uroczystościach, nawet tych ustanowionych przez człowieka na tyle i w taki sposób, aby Chrystus był przeze mnie uwielbiony. To ma być celem. Pójścia na urodziny, na imieniny, na takie czy inne święto. Aby Chrystus był uwielbiony przeze mnie. Oczywiście tutaj cały czas musimy pamiętać o Bożym Słowie, tak? Pismo Święte mówi wyraźnie o uczestnictwie w pewnych rzeczach, które dla Boga są obrzydliwością. Na przykład dziwiono się, że pierwsi chrześcijanie, o tym pisze apostoł Piotr w swoim liście, bodajże w pierwszym liście, w 4 rozdziale, chyba w 3 wersecie, że dziwiono się, że pierwsi chrześcijanie nie schodzili się z niewierzącymi ludźmi na lekkomyślne rozpusty i ci niewierzący ich oczerniali z tego powodu. Oni się nie schodzili. Bo jeżeli wiedzieli, że tam będzie lekkomyślna rozpusta, to nie chcieli w tym uczestniczyć. To nie chcieli w tym mieć udziału. Niektórzy z nas może czytali, słyszeli, może interesowali się i wiedzą dokładnie, o co chodzi w tym żydowskim święcie Chanuka, które teraz jest obchodzone. No, dzieci w Stanach Zjednoczonych podobno bardzo lubią to święto. Ono trwa 8 dni. Każdego dnia dostają prezent. Przez 8 dni, także fajne święto dla nich, nie? Kiedy Żydzi przy powstaniu Machabeuszy odzyskali świątynię, bodajże w roku 1168 przed Chrystusem, to użyli do zapalenia światła niewielkiej ilości oliwy i ta oliwa, mimo tego, że było jej tak mało, przetrwała przez 8 dni. Dlatego to święto jest nazywane świętem świateł. Jest świętem uroczystości poświęcenia świątyni. Pan Bóg ma moc wykorzystać nawet święto ustanowione przez człowieka, aby zwrócić uwagę na duchowe przesłanie. Jeżeli przed tymi świętami narodzenia Pana Jezusa obchodzonymi teraz w tym okresie w naszym kraju, albo w czasie tych świąt, wśród Żydów obchodzone jest święto świateł, to jakie może mieć to dla nas znaczenie, żyjących w naszej kulturze? Chanuka, święto świateł w aspekcie duchowym, to święto tak naprawdę każdego chrześcijanina. Ja nie mówię tutaj o tradycjach, o które mamy gdzieś tam przenieść z judaizmu. Ja mówię o duchowym aspekcie święta świateł. Dlaczego? Bo któż w miejsce Chrystusa ma dzisiaj świecić przed ludźmi? Któż ma świecić przed ludźmi? Któż ma być światłem? My, którzy zamkniemy się może gdzieś w naszych domach i nie chcemy mieć nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, tak. Z lekkomyślną rozpustą, tak. Ale z możliwością głoszenia Ewangelii swoją postawą, jak najbardziej. Czytamy o naszej roli w Ewangelii Mateusza 5,16. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Nasza światłość ma świecić. nie w czterech ścianach, bez ludzi, ale przed ludźmi. Musimy szukać sposobności ku temu. A my nie zamykać się w katakumbach. Na Grunwaldzkiej 1. A później przekręcić zamek naszych drzwi. Ale świecić przed ludźmi. Czy mogę powiedzieć, że swoim zachowaniem, w swoim domu, w swoim zborze, w moim środowisku ludzie widzą moje dobre uczynki w stosunku do innych. Zobaczmy, Boże Słowo mówi, powiedziało, że aby ludzie widzieli wasze dobre uczynki. Jak mają widzieć, jak my się schowamy? Jak nie będziemy ich okazywać? Jak nie będziemy z nimi przebywać? Jak się zamkniemy? Jak będą widzieć? Mają przez to chwalić Pana. Zobaczmy, jeśli ktoś nie chwali Pana, czy ja się do tego nie przyczyniam? Ja wiem, że przez uczynki nie jesteśmy zbawieni. O tym mówi Boże Słowo. Ale jeśli nie ma tych uczynków godnych upamiętania, to moja i Twoja wiara nazywana jest w Biblii martwą wiarą. Czyż ta uroczystość poświęcenia świątyni wtedy, w czasach Makabeuszy, nie powinna być dla nas przykładem poświęcenia dzisiaj świątyni naszych serc Panu Bogu na własność? Oczyszczenia tej świątyni. W 2 Koryntian 6,16 czytamy tak. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myślmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będą Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Święto Chanuka w 2016 roku będzie dokładnie miało miejsce w czasie tak zwanych świąt narodzenia Pana Jezusa w naszym kraju. Jest to święto oczyszczenia, święto poświęcenia świątyni jerozolimskiej po jej wyzwoleniu przez Machabeuszy. Czy dbam o oczyszczenie świątyni mojego serca po wyzwoleniu od grzechu, po wyzwoleniu od władzy diabła, po wyrzuceniu diabła z naszego serca? Pan Bóg nie będzie dzielił serca, nie będzie przebywał z diabłem. Nie ma żadnego opętania chrześcijan. Czy dbasz o oczyszczanie swojej świątyni po jej wyzwoleniu, oczyszczeniu, wymieceniu, jak mówi Pan Jezus w Ewangelii, wymieceniu ze wszystkiego, co należało do tego złego mocarza? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Nie ma żadnego układu. Nie ma żadnej wspólnoty. Czy dzisiaj nie uczestniczę w kulcie, na przykład ku czci człowieka, i mówię, że ten układ nic nie szkodzi? Zadajmy sobie takie pytanie. Czy nie uczestniczę w kulcie, ku czci człowieka i mówię, że to mi nic nie szkodzi? Bo ja z nimi tylko zaśpiewałem sobie na mszy świętej, a to, że później składali ofiarę bezkrwawą, rozkazując Chrystusowi stąpienie na ziemię i złożenie siebie w ofierze, to ja w tym nie uczestniczę, ja tylko z nimi śpiewam. Jakiś układ. Zawarłeś układ na śpiew. A jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami? Nie ma układu. Czy dziś nie uczestniczę w kulcie? Jeśli priorytetem moich zachowań jest zachowanie własnej dumy, racji, zdania mojego na wierzchu, to moje ja jest moim bożkiem. Możesz robić z pozoru coś pięknego. Możesz codziennie zbierać się na wspaniałe, pięknie, dużo lepiej wykonane pieśni uwielbieniowe ku czci Twojego Boga. A miesiącami, latami Twoja starsza siostra ze zboru, twój brat, nie został przez ciebie odwiedzony. I ta pieśń, która miała służyć Bogu na chwałę, jest obrzydliwością w Bożych uszach. Możemy robić z pozoru coś pięknego. Ale Pan Bóg patrzy na serce. Nie to, czy coś pięknie wygląda, czy się fajnie czujemy, bo się znowu zebraliśmy ze sobą. Ale czy szukamy możliwości okazania Mu chwały naszym uczynkiem. Chrystus ma moc wziąć święto świateł, święto Chanuka i wykorzystać ku przemianie mojego życia. On ma moc to uczynić. To ludzkie święto ustanowione przez człowieka, dlatego idzie na to święto. Bo chce głosić Ewangelię. Ma cel. Możemy dzisiaj wspominać Chanukę, jeśli wykorzystam to ku oczyszczaniu siebie jako świątyni dla Boga i uświęceniu dobrymi uczynkami przed ludźmi. Dlaczego obchodzi się święto narodzin Chrystusa 25 grudnia? Ktoś powie, no wszystko dobrze, ale nie w ten dzień. Nie w ten dzień. Częściowo odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie, że właśnie w ten dzień, w tym czasie, właśnie w grudniu, właśnie w zimę było żydowskie święto Chanuka. Mówiliśmy o tym, że narodzenie Pana Jezusa jest nazwane radością wielką. Mówiliśmy o tym, że zawsze mamy się radować, wyłączając 25 grudnia. Może dlatego 25 grudnia, mówię może, bo o tym nie mówi Boże Słowo. Ale kiedy mówimy, że nie 25 grudnia, również nie opieramy się na Bożym Słowie. Tylko na jakichś przekazach historycznych. Dlatego ja teraz pozwolę sobie przytoczyć też przekazy historyczne. Może dlatego, że pierwsi żydowscy wierzący w Pana Jezusa powiązali święto Chanuka, bo to było wpisane w ich kulturę. Było wpisane w ich zwyczaj. Było wpisane w ich tradycje. I powiązali to święto świateł, to święto Chanuka z narodzeniem Mesjasza swojego, Zbawiciela, Chrystusa. I w wyniku tego dzień 25 grudnia został także dla wierzących Żydów dniem narodzin Pana Jezusa, takim umownym dniem. Ponieważ mamy prawdopodobieństwo 1 do 365. Teolog chrześcijański Hipolit podobno pisał już w II wieku tak. Pierwsze przyjście naszego Pana w ciele, kiedy narodził się w Betlejem, miało miejsce w 8 dniu przed kalendami stycznia, co wypada na 25 grudnia. Chrystus urodził się w środę 25 grudnia 42 roku panowania Augusta. To są przekazy historyczne. To nie jest Biblia. Dlatego nie mówię, że urodził się 25 grudnia. Ale nie mówię, że nie. Czy właśnie dlatego dziś obchodzi się narodzenie Chrystusa? A może dlatego, że kiedyś poganie czcili w tym dniu bożka Mitrę zwanego Słońcem. Co ciekawe, święto Chanuka zostało ustanowione w czasach Machabeuszy przed narodzeniem Chrystusa. Święto ku czci Boga Mitry zostało ustanowione oficjalnie dopiero za cesarza w IV wieku, bodajże. Po Chrystusie. Co było pierwsze? Relacja Hipolita? Czy ustanowienie święta ku czci bożka Mitry? Ale choćby nawet. Jeżeli nawet Chrystus nie urodził się 25 grudnia i rzeczywiście wprowadzono tą datę, bo było to święto ku czci fałszywego Boga, to czyż nie dobrze jest, aby pogańskie święto zostało zastąpione prawdziwą czcią ku prawdziwemu Bogu, jedynemu słońcu, jedynemu, który jest światłem dla nas, który ma rozświetlać nam drogę, jedynemu Bogu, jedynemu jedynej światłości, która przyszła na świat, aby rozświetlić każdego człowieka. Bo światłość, czytamy w Ewangelii Jana 1,9, prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Ewangelia Jana 3,19. Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Jana 8,12. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Malachiasza 3,20. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, zejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Pan Jezus jest światłością. On jest światłem. On jest tym słońcem sprawiedliwości, który przynosi nam uzdrowienie na swoich skrzydłach. To nie jest Bożek Słońce. To jest Bóg, który jest słońcem sprawiedliwości, światłością świata. Prawdziwy Bóg. Kiedy patrzymy na to, w jaki sposób w naszej kulturze źle obchodzi się narodzenie Chrystusa, to najchętniej nie chcielibyśmy mieć nic wspólnego z narodzeniem Chrystusa. I oczywiście, nie chcielibyśmy mieć nic wspólnego z obżarstwem, z opilstwem, z niewłaściwymi rozkoszami, ze złymi rozmowami, które psują dobre obyczaje w czasie tych świąt. Z bałwochwalstwem, obecnym często przy dzieleniu się bożkiem zamieszkałem w opłatku. Z całą tą komercją tych świąt, która przysłania prawdziwą radość wielką objawioną pasterzom przez anioła. Ale warto pomyśleć, jak apostoł Paweł szukał pomostów do głoszenia Ewangelii współczesnemu środowisku, ze współczesnym środowiskiem, poprzez ich kulturę, poprzez ich zwyczaje, poprzez ich święta. Apostołowie wchodzili w sabat do świątyni nie dlatego, że czcili sabat, ale dlatego, że widzieli tam Izraelitów, którzy jeszcze wierni judaizmowi potrzebowali zbawienia. To szli na ich święto. Kiedy apostoł Paweł miał iść głosić do Żydów z Tymoteuszem, to choć wiedział i pisał nawet o tym w liście do Galacjan, że obrzezanie w Nowym Przymierzu czy nieobrzezanie nie ma znaczenia. Ma znaczenie miłość, ma znaczenie wiara, która jest nieczynna. To jednak, ponieważ Żydzi mieli posłuchać Ewangelii, to on dokonuje tego zwyczaju, dokonuje tego przykazania Mojżeszowego i obrzezuje Tymoteusza. Idzie z nim do Żydów. Aby nie mieli sprzeciwu ku przyjmowaniu Ewangelii przez nieobrzezanego. Kiedy apostoł Paweł miał iść do Żydów, czyni coś, co zgodnie z prawem Nowego Przymierza nie ma żadnego znaczenia i nie powinien był czynić. Kiedy stanął przed Ateńczykami, aby im głosić Ewangelię i nagle zobaczył posąg poświęcony nieznanemu Bogu, to nie powiedział do nich, muszę wam powiedzieć prawdę prosto z mostu. Nie będę owijał bawełnę. Jesteście bałwochwalcami. Tak powiedział? Nie. On powiedział, widzę, że jesteście ludźmi bardzo pobożnymi. Nie mówi tego nieszczerze. Nie, on widział ich pobożność, ich poświęcenie, ich szczerość. Nawet mówi, zrobiliście nawet posąg, który podpisaliście, że jest to posąg nieznanego Boga. Ale wiecie, ja chcę wam powiedzieć, że jesteście tacy pobożni, czcicie tego nieznanego Boga, ale wiecie, już możecie go poznać, ja wam o nim opowiem. Inaczej przyjmuje się wtedy Ewangelię, niż powiedzenie jesteście bałwochwalcami, wtedy już nie powiemy Ewangelii. To nie jest Ewangelia. Pan Bóg ma moc zamienić zło w dobro. Czytamy w Księdze Objawienia. Lecz świątyni, w 21 rozdziale, świątyni w nim nie widziałem. Albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. To słońce, które jest dzisiaj na niebie i gdzie świeci naszym ciałom. To będzie to słońce duchowe, jakie będzie rozświetlać nasze dusze tym słońcem. Będzie sam Pan Bóg. To nie słońce, Bóg słońce Mitra. To słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I chociaż będą narody w światłości Jego, a królowie ziemi wnosić będą do Niego chwałę swoją, a bramy Jego nie będą zamknięte w dzień, bo noc tam nie będzie. I wniosą do Niego sławę i dostojeństwo narodów. I nie wejdzie do Niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. Musimy, drodzy, postarać się, aby cokolwiek czynimy, od czego się też powstrzymujemy. W dniu 25 grudnia, 26 grudnia, dnia, które są przed nami, miało jeden tylko cel, aby nie zranić Boga, ale aby przynieść Mu chwałę i być światłością przed ludźmi. To jest cel. Na ile to od nas zależy. Wywyższyć Chrystusa. On godzien jest naszego wywyższenia 25 grudnia. On godzien jest, aby o Nim w tych dniach również mówić. W wielu innych dniach roku, gdyby dać w prezencie ludziom książkę Czesława Wascary Chwała na wysokościach, powiedzieliby, o czym ty mówisz? Nie mamy przecież żadnych świąt Bożego Narodzenia. Poczekaj do grudnia, wtedy mi darujesz. To jest sposobność. To jest możliwość wykorzystania tych świąt, które są składane często Bóżkowi obżarstwa i opilstwa ku Bożej chwale. Chwała na wysokościach. Mam dzisiaj tę książkę za 6 zł. Dlatego życzę Bożego błogosławieństwa na ten czas, który darowany nam został ku Bożej chwale. Nie dlatego, że Chrystus się urodzi, czy nie urodzi 25 grudnia. To ma naprawdę wtórne znaczenie. Ale dlatego, że On jest teraz godzien chwały. Za to, że się urodził. Za to, że żył tym przykładnym życiem. Za to, że umarł i zmartwychwstał. Oddaję Mu chwałę. Zapraszam do modlitwy.